Ucieczka wojsk rosyjskich z Chersonia i naloty na całą Ukrainę. Dramatyczny incydent w Przewodowie. Podsumowanie działań na frontach Ukrainy, jak co tydzień w Układzie Otwartym. Rozmowa z panem generałem Skrzypczakiem za chwilę, ale jeszcze przypomnę, że Układ Otwarty to nie tylko analizy z panem generałem, ale 5 rozmów tygodniowo, które są dostępne i na platformach podcastowych i na YouTubie. Możecie państwo ich słuchać o dowolnej porze, w dowolnym miejscu, bezpłatnie. Program utrzymuje dzięki patronom, którym bardzo serdecznie dziękuję. Kto z państwa chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam. Dzięki temu będziecie częścią tego projektu i dzięki temu będę mógł produkować dalej kolejne rozmowy. I jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Układ Otwarty wspiera inicjatywę Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności, którą sam zresztą założyłem. Kształcimy w niej przyszłych liderów. Zapraszamy ludzi w wieku 25-38, którzy spotykają się z najwybitniejszymi polskimi ekspertami, przedsiębiorcami, również z niewieloma politykami, z ludźmi, którzy zarządzali rozmaitymi instytucjami, między innymi również z generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Jeśli chcecie posłuchać go na żywo, serdecznie zapraszam do Szkoły Przywództwa. Wejdźcie na stronę www.szkołaprzywództwa.pl. Link będzie w opisie do naszej rozmowy. Tam wszystkie informacje, bo właśnie rozpoczęliśmy rekrutację do szkoły. Serdecznie zapraszam, a teraz zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, panie generale.
Witam pana, dzień dobry, witam państwa.
Rozumiem, że jest pan w Gliwicach dzisiaj.
Tak, jestem dzisiaj w Gliwicach. Miałem spotkanie z przyjaciółmi. Rozmawialiśmy o wielu sprawach. Oczywiście głównym wiodącym tematem to jest wojsko i wszystko, co się wokół wojska toczy. I oczywiście Ukraina, bo to było przedmiotem dyskusji i to było spotkanie z wojskowymi. Także temat był bardzo ciekawy i oczywiście, a dyskusja była bardzo żywa, ożywiona. Mam nadzieję, że kiedy uda się spotkać w szkole liderów, o której pan wspominał, być może uda się coś więcej powiedzieć wszystkim tym, którzy staną się uczniami czy studentami w szkole liderów, bo uważam, że Polska potrzebuje elit politycznych, liderów, którzy są absolutnie propaństwowi, bo nam takich potrzeba. Nie propartyjnych, a propaństwowych. Ufam, że pana szkoła ku temu zmierza.
Szkoła Przywództwa, bo tak ona się nazywa, jest jak najbardziej propaństwowa, jest jak najbardziej niepartyjna, ale mówimy dużo o sprawach ważnych, o sprawach również o polityce, ale nie o polityce partyjnej, tylko o sprawach, które są ważne dla państwa, dla świata, dla Europy, dla Polski. Mówimy o przywództwie, rozumiem, że też o tym będzie pan mówił na spotkaniu ze słuchaczami. No ale teraz musimy porozmawiać o Ukrainie i nie da się uciec od naszej rozmowy w zeszłym tygodniu, kiedy nie spodziewał się pan tego, że Rosjanie mogą odpuścić sobie Chersoń i przyczółek chersoński. Rozmowę nagrywaliśmy pamiętam w środę rano i mniej więcej w tym czasie jak rozmawialiśmy, to właśnie Rosjanie się wycofywali. Jak pan na to patrzy z perspektywy dzisiejszej? Wiele osób było tym zaskoczonych, no ale też takie jest niestety ryzyko prowadzenia takich rozmów w bardzo dynamicznym czasie. Dodam, że tę rozmowę nagrywamy w czwartek wieczorem, gdyby coś się wydarzyło, o czego jeszcze nie wiem.
Generalnie oczywiście ma pan rację. Myśmy to robili w środę, w czwartek już była inna sytuacja. Proszę zauważyć, że my nie prowadzimy oceny na podstawie informacji bezpośrednio z pola walki, ani ze sztabów armii ukraińskiej, bo takiej wiedzy to my nie mamy i dostępu do tej wiedzy też nie mamy. Natomiast w tej ocenie sytuacji pomylili się wszyscy, bo nikt się nie spodziewał, że Rosjanie przeprowadzą nie ucieczkę paniczną, jak to niektórzy chcą, tylko Rosjanie wycofali się w sposób planowy, ponieważ wyprowadzili blisko 20 tysięcy wojska na wschodni brzeg Dniepru. I my możemy być zaskoczeni, bo my nie mamy, tak jak powiedziałem, relacji bezpośrednio z frontu, natomiast zastanawiam się, czy również Amerykanie, Ukraińcy byli tym działaniem zaskoczeni. My nie mam, że tak. Dlaczego tak sądzę? Bo do czasu, dopóki nie miała miejsca te show telewizyjne, gdzie Szojgu z Surowkinem ogłaszają decyzję strategiczną o odwrocie, to w tym momencie zrozumiałem, że Rosjanie nas oszukali. Nie znamy jeszcze szczegółów odwrotu i o tym, że odwrót już się wydarzył, ale w tym momencie zrozumiałem, że za tym kryje się jakieś oszustwo. Bo nigdy wcześniej Rosjanie nie ogłaszali swojej decyzji strategicznej w czasie telewizyjnego talk show. A okazało się, że coś takiego zrobili. Czyli mieli jakiś ukryty zamiar. Ja podejrzewałem różne scenariusze, również scenariusz odwrotu, ale dopóki tego oficjalnie nie ogłosili, nie było na tym żadnej dyskusji. I wydaje się, że to nie tylko my staliśmy przez Rosjan szukanie, ale również ci, którzy tam są na miejscu i którzy mieli obowiązek wręcz monitorować sytuację operacyjną. Domniemam, że Rosjanie przeprowadzili bardzo mylącą operację w zakresie odwrotu, bo prowadzenie odwrotu jest jedną z trudniejszych operacji wojskowych, tym bardziej prowadzenie odwrotu przez rzekę Dniepr. To jest bardzo szeroka, ja tak jak porównuję Wisłę z Dnieprem, to Dniepr jest w tych miejscach 3-4 razy szerszy niż Wisła. Więc wydaje się, że to była bardzo trudna, bardzo złożona operacja prowadzona w warunkach wojny, w warunkach, kiedy Ukraińcy cały czas niszczą Rosjanom przeprawy na Dnieprze. A jednak Rosjanie tą operację przeprowadzili, czyli można by rzec, że z wojskowego punktu widzenia był to majsterszczyk, który ogłosili w czasie tej konferencji prasowej, która była wielkim oszustwem, bo oni już byli po zakończonej operacji. Czy Amerykanie tego nie zauważyli, nie powiedzieli o tym Ukraińców, czy Ukraińcy wiedzieli o tym zamiarze, nie chcieli w tym przeszkadzać, to się dowiemy pewnie po wojnie, bo taka opcja też była możliwa. Natomiast wydaje się, że Rosjanie zrozumieli, że utrzymanie przyczółka nie ma sensu, bo ten przyczółek był wtedy ważny, kiedy rysowały się szanse przeprowadzenia operacji zaczepnej w kierunku na Mikołajew i Odessę od północy. W związku z tym, że uznali, że już nie ma szans na tę operację, bo wszędzie są bici, wykonali planowy odwrót, umocnili się na wschodnim brzegu rzeki Dniepr i w ten sposób po pierwsze oszczędzili wojska, a po drugie skrócili front i część jednostek, które się wycofały, już w tej chwili używają na froncie donbaskim. Czy można było temu odwrotowi w sposób zorganizowany zapobiec? Jeżeli by Ukraińcy wiedzieli o takim zamiarze i chcieli te wojska pobić, pewnie by im uniemożliwili sprawny odwrót, bo wojska osłaniające odwrót są zawsze stosunkowo słabe. To jest taki kordon ochrony, który pozoruje obsadzenie pozycji, pozoruje aktywne działania, a tak de facto on jest słaby i szybki do rozbicia. Więc moim zdaniem wszyscy byli tą sytuacją zaskoczeni, podobnie jak i my i ci, którzy nas słuchali w piątek ubiegłego tygodnia.
Krótko po tym, jak Rosjanie, znaczy właśnie w dniu, w którym Rosjanie się wycofywali, zadzwonił do mnie znajomy ukraiński żołnierz, z którym zresztą Taras, z którym tutaj w Układzie Otwartym rozmawiałem ze dwa razy i zasugerował, że tak naprawdę Ukraińcy dają im wyjść z miasta, nie atakują ich po to, żeby oszczędzić miasto, po to, żeby nie doprowadzić do zabijania cywili, którzy tam byli i oni jakby w pewnym sensie kontrolowali również tę sytuację.
Znaczy pełna zgoda co do miasta Chersonia, pełna zgoda. Natomiast przyczółek, Cherson był tylko częścią 1/10 wielkości przyczółka, natomiast cały przyczółek został ewakuowany. I ja bym jako żołnierz nie tyle się skupiał na mieście jako takim, bo ono jest zawsze dobre, dogodne do obrony. Rosjanie z tego zrezygnowali, zerwali most Antonowski. Natomiast dla mnie to ten majsterszyk polega na tym, że wyprowadzili Rosjanie z przyczółka 20 tysięcy sprawnych bojowo, zahartowanych bojowo, zaprawionych w boju żołnierzy wojsk pożarno-desantowych i wojsk piechoty morskiej, które praktycznie od lutego, może nie od lutego, od marca walczyły na tym froncie, więc wojsko niezwykle zaprawione w boju.
Ale jeśli rozumiem dobrze, to samo miasto Cherson ma ogromne znaczenie symboliczne, polityczne, buduje nieprawdopodobnie morale i żołnierzy, i całego społeczeństwa, całego narodu ukraińskiego, no bo to jest to pierwsze duże, właściwie jedyne duże miasto, które Rosjanie zdobyli na samym początku wojny i to też nie w walce tak naprawdę, ale dzięki wpuszczeniu ich przez kolaborantów, ale znaczenie strategiczne dużo większe ma przyczółek, o którym pan mówił.
Zdecydowanie przyczółek, bo on angażował duży potencjał armii ukraińskiej. Jeżeli zrezygnowali Rosjanie przyczółka, to po co bronić miasta? Więc wydaje się, że to była decyzja, która łączyła w ogóle wycofanie wojsk z zachodniego brzegu Dniepru, w tym z Chersonia też, na przygotowane pozycje obronne, już obsadzone częściowo na wschodnim brzegu Dniepru i wydaje się, że tą decyzję przyspieszyła nadchodząca zima, bo przypomnę, że rzeka Dniepr jest bardzo rzeką szeroką i jak czytałem wspomnienia feldmarszałka von Steina, to Dniepr był w miesiącach między listopadem a lutym nie do przekroczenia z uwagi na wartki nur rzeki i krę na rzece. Więc być może Rosjanie świadomi tego, co się może wydarzyć za kilka tygodni na rzece Dniepr, wycofali wojska wcześniej niż być może pierwotnie zamierzali.
No i oprócz tego, jak widzimy tutaj na mapie, mówię to teraz do Państwa, którzy oglądają to na YouTubie, a tym na platformach podcastowych wytłumaczę, na tym widzimy taki spory obszar, który odbili Ukraińcy, który w naszych poprzednich programach zawsze był taką cienkim niebieskim paskiem, a tu jest ten obszar zaznaczony na niebiesko, czyli odbity przez Ukraińców już bardzo duży wokół Chersonia i na północ od miasta. Proszę powiedzieć, jakby co teraz będzie się działo z tymi żołnierzami, co się dzieje z tymi żołnierzami? Tam było zaś około 100 tysięcy żołnierzy ukraińskich. Gdzie oni mogą zostać przerzuceni albo już są przerzuceni i no właśnie jakie mogą być dalsze działania i czy oni idą za ciosem?
Jeżeli chodzi o wszystkim o Rosjan, od nich zacznę. Wycofane jednostki z przyczółku chersońskiego prawdopodobnie dostaną czas na odpoczynek i będą użyte jako te najlepsze bojowe zaprawione w boju do szturmowania dalej Donbasu, bo Rosjanie na wszelką cenę chcą zdobyć obwód doniecki i spodziewam się, że tam będą używane. Natomiast dla mnie kluczową sprawą to jest to, co się może wydarzyć w wyniku tej quasi-mobilizacji, jednak mobilizacji, że z tego potencjału, który rzekomo zmobilizowali w liczbie około 900 tysięcy, z tego 200-300 tysięcy będzie nadawało się do walki. I moim zdaniem Rosjanie stanowią poważne zagrożenie dla Ukrainy, ale nie od wschodu, nie od Donbasu, nie od Charkowa, od północy, od północnego wschodu. Granica jest bardzo długa, ciągnie się od granicy z Polską, przez granicę z Białorusią, aż powiedzmy do Charkowa, do Swatowa, gdzie walczą wojska ukraińskie z armią rosyjską. A zatem kwestią teraz jest, czy Rosjanie zgromadzą odwody operacyjne, kiedy one będą gotowe do użycia. Moim zdaniem jest to poważne zagrożenie, ponieważ granica północna i północno-wschodnia jest granicą, której pokonanie nie stanowi problem dla armii rosyjskiej, bo tam nie ma rzek, które płyną wzdłuż granicy, nie ma przeszkód terenowych takich, które by ograniczyły ich działania. Wszystkie rzeki płyną z północy na południe, więc wzdłuż tych rzek można prowadzić operacje. I główny wysiłek teraz Ukraińcy poza oczywiście Donbasem, uderzeniami na Ługańsk, powinni skupić na osłonie granicy od północy, ponieważ moim zdaniem Rosjanie na pewno będą chcieli tą szansę zaangażowania na wschodzie dla siebie wykorzystać tymi odwodami, które w tej chwili odtwarzają. I to jest moim zdaniem sytuacja najbardziej niebezpieczna w kontekście chyba zbliżających się wielkimi krokami rozmów pokojowych, które będą wymuszone przez wielką dwójkę Chiny i Stany Zjednoczone. I Putin mając świadomość tego, że niebawem będzie musiał siąść do stołu negocjacyjnego z Żeleńskim, będzie chciał po pierwsze pozyskać kolejne argumenty do negocjacji, na przykład w końcu uderzenie na kilku wybranych kierunkach na północy, zajmując część terytorium Ukrainy ponownie w jakichś tam fragmentach, wcale bez rozbicia armii ukraińskiej, ale wedrzeć się w głąb i mieć kolejne argumenty do negocjacji. Jednocześnie Rosjanie będą szturmowali cały czas Donieck, zagłębie doniecki, to łuk donbaski, gdzie za wszelką cenę będą chcieli zdobyć zagłębie donieckie. Więc moim zdaniem Ukraińcy z tych odwodów, które będą otwarzali, a część wojsk z tego Chersonia, przyczółka chersońskiego na pewno wyprowadzą i moim zdaniem nie będą forsowali Dniepru, ponieważ po drugiej stronie obrona rosyjska jest przygotowana, uniemożliwi forsowanie Dniepru, więc będą prowadzić osłony na tym kierunku, a wojska, zasadniczą część wojsk przerzucą na kierunki aktywne, które w tej chwili wymagają wzmocnienia, to wszystkim Donbas i operacja obronna w Donbasie. Szansa na powodzenie na kierunku Swatowo-Ługańsk, gdzie być może uda się w końcu Ukraińcom tę obronę rozbić rosyjską, przełamać jej i wykonać zagon na Ługańsk, żeby odbić część obwodu ugańskiego, ale cały czas Ukraińcy muszą myśleć o tym, że zagrożenie od północy i od północnego wschodu narasta z sił, które Putin i armia rosyjska odbudowują, między innymi w oparciu o sprzęt, który ściągnęli za Uralu i sprzęt, który zabrali armii białoruskiej.
Tutaj pokazuję teraz mapę, na której jest Bachmut. Tam się też toczą ciężkie walki. Tam z kolei atakują właśnie Rosjanie. W okolicach Bachmutu i Awdijewki. Czy oni osiągają tam jakieś sukcesy, czy to jest taka walka bardzo pozycyjna?
Mają powodzenie taktyczne, łamią obronę ukraińską, zmuszają Ukraińców, szczególnie na zachód od Doniecka, do wycofania się na kolejne pozycje obronne. Moim zdaniem Ukraińcy mają głęboko rzutowaną obronę i sobie mogą pozwolić na to wycofywanie wojsk, a najczęściej pewnie szukają okazji, gdzie uderzyć armię rosyjską, aby te uderzenia na tym kierunku osłabić lub wybić Rosjan z uderzenia. Na pewno, dlatego że Rosjanie nie mają postępy, wolne, ale mają, w związku z tym nie można im pozwolić na to, ponieważ stopniowo jednak ten obwód doniecki zajmują. W związku z tym trzeba ich wybić z uderzenia, rozbić te wojska, zmusić do wycofania się na pozycje wyjściowe, na rubież mniej więcej Lisiczańsk, Donieck, bo uważam tą rubież jaką, tą kluczową z uwagi na rzekę tą, która płynie stamtąd, Siwierski Doniec.
A jeśli chodzi jeszcze, wróćmy na chwilę tam na południe, do okolic Chersonia. Czy tam jakby oni dalej mają, Ukraińcy dalej mają inicjatywę i czy próbują odbijać kolejne tereny?
Znaczy generalnie tam jest przylądek, ten Kornbrun bodajże się nazywa, ten przylądek, on jest na zachodniej części tej lądowej części wschodniego obwodu, znaczy wschodniej części obwodu chersońskiego, tam wysadzili desant. Czy Ukraińcy na to, czy Rosjanie na pozwolą na rozjęcie powodzenia? Jest to wąski obszar terenu i jego prowadzenie operacji zaczepnie z tamtego kierunku. Wysadzanie kolejnych wojsk moim zdaniem jest nieuzasadnione. Tym bardziej, że teren jest bardzo podmokły i jest terenem zalewowym. Rosjanie mogą chcieć zalać te wojska na tym przylądku, czy przyczółku, znaczy to jest przylądek raczej, czy półwysep, który nie umożliwia manewrowania wojsk ukraińskich. Jaki jest zamiar Ukraińców, trudno powiedzieć, ale nie sądzę, żeby to był kierunek, który pozwoliłby im rozwinąć powodzenie w kierunku na obwód chersoński, jego południową część. Choć jeżeli się Ukraińcom udało przełamać obronę rosyjską na tym przylądku, czy półwyspie, to mogliby uderzyć wzdłuż Dniepru od jego ujścia w kierunku na Nową Kachowkę i rolować obronę rosyjską wzdłuż brzegu, wschodniego brzegu Dniepru. Ale wydaje mi się, że to jest śpiew przyszłości, bo tam trzeba by wtedy poważnych sił. Wydaje się, że Rosjanie na tyle się tam umocnili, że nie dadzą swojej obrony przełamać.
No, tam pojawiły się takie informacje o tym, że służby, że jakieś wojska specjalne przedarły się skutecznie na drugą stronę Dniepru i prowadziły jakieś akcje, no ale to były takie akcje punktowe.
Znaczy ale generalnie też wojska specjalne to są wojska jednorazowego użytku, one długotrwałych operacji prowadzić nie mogą. Marnowanie wojsk specjalnych w prowadzeniu operacji obronnej na uchwyconym przyczółku nie mają uzasadnienia i wydaje się, że istotą obrony Rosjan na przyczółku na wschodnim brzegu Dniepru to jest likwidacja każdej próby lądowania na tym brzegu przez Ukraińców. W związku z tym na pewno są na to przygotowani i będą każde lądowanie likwidować.
Pojawiły się też informacje po wyzwoleniu Chersonia o wybuchach na Krymie ponownym. Co to pańskim zdaniem mogło być i o czym to świadczy i czy to już jest moment, kiedy Ukraińcy mogą próbować odbijać Krym?
Moim zdaniem w tej chwili to nie powinno być głównym celem operacji zaczepnej armii ukraińskiej, ponieważ na innych frontach rysuje się sytuacja trudna. Na Krymie wojsk rosyjskich praktycznie jest niewiele i tam operacje obronne wielkie prowadzić Rosjanie nie będą, ewentualnie spowodują to, że wjazd na Krym nie będzie bardzo ograniczony i całą infrastrukturę, która pozwala na komunikację między Krymem a stałą Rosją w przypadku, gdyby tam podeszły wojska ukraińskie, wszystko zniszczą, zdewastują, uniemożliwią działanie i w zasadzie niewielkimi siłami będą mogli tego Krymu bronić. Przy czym Krym, jego rola militarna spada, bo ta nawet flota Czarnomorska jest już w tej chwili w bazach, że tak powiem, nie wiem czy właściwie, jeżeli powiem uziemiona, na pewno nie, bo to nie właściwie określenie w skutku do marynarki wojennej, ale uportowiona. Może w ten sposób powiem, że skazana jest bazowanie w portach, w związku z tym nie ma możliwości manewrowania po Morzu Czarnym i w zasadzie znaczenie wojskowe Krymu w tej chwili bardzo zmalało i Krym nie jest w tej chwili żadną bazą dla wojsk rosyjskich i w tej chwili Rosjanie, w tej chwili, tak mi się wydaje przynajmniej, trzymają wojska swoje w tym rejonie tylko po to, żeby ewentualnie się uszczęść przed niespodziewanym atakiem.
Oczywiście, zanim porozmawiamy o rakiecie, która spadła w Polsce, to jeszcze chciałbym, bo na pewno ten wątek musimy poruszyć i tę sprawę omówić, to jeszcze chciałem pana zapytać o taką ogólną ocenę sytuacji, no bo w zeszłym tygodniu był pan tak, brzmiał bardzo pesymistycznie, mówił pan o tym, że jakby Kreml złapał oddech i sugerował, że może Rosjanie mogą przejąć inicjatywę, no okazało się inaczej. Ukraińcy odbili Cherson i okoliczne tereny i wydaje się, że znowu są jakby, to oni nadają ton tej sytuacji na frontach.
Pan, ja prognozuję daleko w przód, ja nie patrzę na 2-3 dni do przodu i moim zdaniem ta operacja, która miała miejsce na przyczółku chersońskim, nie jest tej wojny przełomowa. Jest wielkim zwycięstwem Ukrainy, niekwestionowanym zwycięstwem. Ja tego nie kwestionuję, zresztą myśmy się z tym liczyli, tylko oceniliśmy, że to trwa bardzo wolno. I dalej twierdzę, że Kreml złapał oddech i nie ustąpi od tego, bo to, że odtwarza od wody Kreml operacyjnie, to świadczy chociażby o tym, że ma takie zdolności, że szykuje kolejne wojska nie po to, nie na defiladę, ale tylko do wojny. A zatem mówienie, że Kreml złapał oddech, to znaczy w zasadzie jest to ocena sytuacji i prognozowanie tego, co się może wydarzyć, dlatego też taką mocą podkreślam ważność granicy ukraińskiej na północy i na północnym wschodzie. Jako uważam, że to są rejony zagrożone uderzeniami odwodów armii rosyjskiej w przededniu rozmów pokojowych, żeby złapać jeszcze jakieś przyczółki na terenie Ukrainy. W mojej ocenie inicjatywę operacyjną mają Ukraińcy na pewno, choć wydaje się, że na kierunku charkowskim została ich ofensywa Ukraińców zatrzymana obroną, którą rozbudowali bardzo głęboko, bo tam są aż 3 rzeki w tej chwili. Już są na tej rzece Krasna, kolejna rzeka, tam jest Borowa bodajże, rzeka jest kolejną rzeką przygotowaną do obrony. Będzie trudno Ukraińcom wyjść aż pod Ługańsk. Być może te siły, które ściągają z chersońskiego przyczółka, pozwolą im spotęgować uderzenie na kierunku Kremienna, ale Rosjanie są na to przygotowani, bo siedzą mocno w bliźnieniu ziemi. Mieli czas na to, żeby się przygotować obronnie. Przełamanie tej obrony będzie kosztowało Ukraińców wielki wysiłek i ogromne straty na pewno. Dlatego też ja twierdzę, że Rosjanie zrozumieli po pierwsze, na czym polega ta wojna, po drugie, nauczyli się od Ukraińców prowadzić wojnę, widzą, jak ją skutecznie prowadzą Ukraińcy, wymienili dużo personelu wojskowego, wielu dowódców, na może sprawniejszych dowódców i w tej chwili wiedzą, że od ich uporczywej obrony zależy to, co będą mieli na stole w negocjacjach. Stąd takie poświęcenie, stąd takie zaangażowanie, stąd te odwody, które będą cały czas nad Ukrainą wisiały, a Ukraińcy jak póki co nie wykonują uderzeń na terytorium Rosji, więc tych odwodów nie zwiążą.
No ale bo pan sugeruje, że może dojść do tych rozmów pokojowych, ale mnie się wydaje, że niewiele na to wskazuje, no bo Wołodymyr Zełenski podczas swojego wystąpienia na szczycie G20 jasno powiedział, jakie są ich warunki. No i to są warunki, których Rosja na pewno nie spełni. Ławrow został właśnie upokorzony na tym spotkaniu, które odbyło się na Bali w Indonezji. No i zresztą zaraz po tym nastąpił ten atak zmasowany, największy atak od początku wojny rakietowy na całą niemalże Ukrainę. Tam ze 100 rakiet zostało wysłanych do różnych miejsc. Na terenie Ukrainy. Na ile pan sądzi, że te ataki rakietowe celowane w różne miejsca mogą jeszcze się powtarzać? Ile Rosjanie mają takich zasobów i na ile mogą być skuteczne?
Może wrócę jeszcze do tych rozmów pokojowych, które pan wspomniał. Oczywiście Rosja na G20 została totalnie upokorzona i izolowana. absolutnie tego wszyscy oczekiwali, my też tego oczekiwaliśmy i to Rosja po tym G20 zrozumiała, jakie jest jej miejsce. W zasadzie szuka sobie Rosja teraz miejsca w tym wszystkim, żeby wyjść z tej opresji. I to nie chodzi teraz o wygraną wojnę, tylko chodzi o to, żeby się uratować z tej opresji. Rosjanie myślą o tym, jaką cenę będą musieli za to zapłacić. Sam fakt, że już w tej chwili Amerykanie rozmawiają z Chińczykami, świadczy o tym, że jest postęp, skoro o tym mówią, że rozmawiają ze sobą, czyli za kulisami są prowadzone bardzo dynamiczne rozmowy, które mają ułożyć rozwiązanie tego problemu. I tu ani Zełenski, ani Putin pewnie nie będą mieli nic do powiedzenia, bo będą musieli przyjąć warunki tych, którzy jednych i drugich w jakiś ten sposób wspierają. A od amerykańskiej pomocy zależy to, czy Zełenski będzie mógł kontynuować wojnę, czy jej nie będzie mógł kontynuować. Więc będzie musiał pewnie sugestiom Waszyngtonu ulec. Jakiej, my nie wiemy. Natomiast faktem jest, że rozmowy się toczą, toczyć się będą i na pewno one zmierzają do tego, żeby ułożyć chociażby zawieszenie broni. Czy ono będzie, trudno powiedzieć, natomiast na pewno w najbliższej perspektywie na to się nie zanosi, ale sam fakt, że rozmawiają ze sobą, świadczy o tym, że jest wola z obu stron, żeby się dogadać. Oczywiście obie strony wobec siebie muszą ustąpić Amerykanie Chińczykom, Chińczycy Amerykanom w ich celach strategicznych. My nie znamy tych kulisów rozmów, natomiast jedni i drudzy będą zmuszali swoich wspieranych Putina przez Chiny i Zełenskiego przyjęty do tego, żeby zawiesili broń i wstąpili do rozmów pokojowych. Oczywiście ufam, że Amerykanie nie pozwolą na to, żeby podobnie jak w 2014 roku Ukrainę upokorzyć. Dla mnie sprawą bezdyskusyjną jest wyzwolenie Ukrainy i kwestią tylko dyskusyjną może być kwestia Krymu, ale to już siebie, to uzgodni ze sobą wielka dwójka, być może w Jałcie.
No, rozumiem, że wielkim celem Amerykanów jest osłabienie Rosji tak bardzo, jak tylko to jest możliwe, no bo to im załatwia jedną część, spokój w jednej części świata, więc są to ta motywacja Amerykanów jest bardzo silna, zrozumiała i logiczna. Wracając jeszcze do sytuacji mojego pytania. Wspomniałem tak. o tym nalocie na wiele miast, o tym ataku rakietowym, największym od początku wojny, który miał miejsce w ostatnich dniach. Na ile pańskim zdaniem one mogą się powtarzać? Ile jeszcze tych rakiet czy nośników też do pocisków Rosjanie mogą mieć? Na ile skuteczna może być obrona przeciwlotnicza ukraińska? Jeszcze dodam do tego jedną informację, którą przeczytałem dosłownie chwilę przed rozpoczęciem naszej rozmowy. Rosjanie podali, że wprowadzają do walki kolejne bombowce Su-34. Nie podali, ile tych bombowców ma iść, ale to rozumiem, że to jest bardzo poważny. To są bardzo poważne samoloty, które mogą nawet ładunki jądrowe unosić.
Znaczy generalnie powiem tak, że Rosjanie z czasem się wystrzelają. Te ich uderzenia służą jednemu celowi. Chcą pozbawić państwo ukraińskie warunków do normalnego funkcjonowania w czasie zimy. Chcą wywołać kryzys humanitarny, w zasadzie nawet katastrofę humanitarną, którą będą cierpieli Ukraińcy. Nie żołnierze na froncie, bo oni zimę przeżyją, oni są do zimy przygotowani, ale tej zimy nie przeżyją spokojnie, bez cierpień Ukraińcy, którzy będą pozbawieni energii elektrycznej, ogrzewania, wody, żywności. To będzie wielka katastrofa, jeżeli my wszyscy w Europie i Stanach Zjednoczonych nie udzielimy pomocy humanitarnej, bo o to teraz chodzi. Nie chodzi o amunicję, nie chodzi o karabiny, tylko chodzi o to, żeby ci ludzie mogli przetrwać tą zimę, a ona będzie na pewno dla nich okrutna, uciążliwa, będą cierpieli katusze. I to jest istotą tej operacji uderzeniowej rakietami i bombowcami na Ukrainę. Moim zdaniem służyć to ma wszystkim temu, żeby zadać cierpienia temu narodowi, żeby złamać wolę tego narodu do obrony. Choć moim zdaniem to im się nie uda, znaczy Rosjanom. Druga rzecz, to moim zdaniem kwestia, którą pan pyta, jeżeli chodzi o ile tych rakiet oni trzymają, my nie wiemy. Natomiast wiem na pewno, że zdolność obrony przeciwlotniczej armii ukraińskiej znacząco się poprawiła. Dotarły już na Samsy, dotarły niemieckie systemy Samti, Samty był francuski, francusko-włoskie, a niemieckie Airisty dotarły już na front i one znacznie zagęściły obronę przelotniczą, będą zadawały Rosjanom straty i mówienie o tym, że będą kolejne bombowce docierały nad Ukrainę, to jest takie znowu samobójcze misje tych pilotów rosyjskich, którzy będą latywali w niebo czy przestrzeń obrony przeciwlotniczej armii ukraińskiej. Ukraińcy mają duży poziom skuteczności, bo jeżeli na 100 rakiet strącają 80, to jest to niezwykle duży poziom skuteczności obrony przeciwlotniczej armii Ukrainy. To, że spada 20 rakiet ze 100, to porównując z zdolnościami, jakie te rakiety mają w zakresie pokonywania obrony przeciwlotniczej do mylenia obrony przeciwlotniczej, bo te rakiety mają różnego rodzaju urządzenia, które mylą i radary, mylą i obronę przeciwlotniczą, mylą i rakiety. Stąd ta skuteczność moim zdaniem jest rewelacyjna i Rosjanie mają tego świadomość, w związku z tym ich możliwości będą moim zdaniem stopniowo spadały, ale oni jeszcze te uderzenia wykonywać będą, bo mają nadzieję, że Ukraińcy osłabną woli oporu w wyniku cierpień w czasie katastrofy humanitarnej.
W zeszłym tygodniu, który wydawało się jeszcze powiedzmy 10 dni temu, że będzie, że sytuacja się tak trochę uspokaja, znaczy, że nie czekają nas jakieś spektakularne wydarzenia tutaj, najpierw Cherson, potem ten wielki atak na Ukrainę, no i na końcu ta nieszczęsna rakieta, która spadła na polskie przewodowo i zabiła dwóch obywateli Polski. Jak pan interpretuje całą tę sytuację? Jak pan interpretuje to, że jest jeszcze w chwili, kiedy my rozmawiamy, istotna różnica zdań między państwami NATO, znaczy Polską, Stanami Zjednoczonymi, a Ukrainą? Wiadomo, że my, znaczy państwa natowskie uważają, że to była ukraińska rakieta, która miała zestrzelić którejś z rakiet rosyjskich, no i przypadkowo spadła na Polskę. Nikt nie obwinia za to Ukrainę, ale stwierdza się, że to była jednak rakieta ukraińska. Ukraińcy twierdzą zdecydowanie, że to była rakieta rosyjska, trochę chyba niepotrzebnie tworząc napięcie między własnym krajem, a tak mocno wspierającym ich krajami NATO. Jak pan ocenia tę sytuację?
Znaczy przede wszystkim zacznę od tego może, że trzeba było się z tym liczyć, że spadły rakiety na Polskę też. Kiedy rozpoczęły się ataki na Lwów rakietowe i na Jaworów, wszyscy już mówili wtedy, że może dojść do nieszczęśliwego wypadku i spadnie rakieta na Polskę. Więc widzieliśmy o tym, że tak się stanie. Wszyscy wiedzieli i się z tym liczyli. Więc nie wiem skąd u niektórych takie zdziwienie. To po pierwsze. Po drugie, poczekajmy na oficjalny raport komisji, która to bada. Ku temu się skłaniam i do tego namawiam, że poczekajmy na raport oficjalny, który da nam pełną wiedzę, co się wydarzyło. Po trzecie, myślę, że tu jest więcej polityki w tej chwili, w tym wszystkim, w tej wymianie ciosów między Stanami, Polską a Ukrainą, niż faktów. Natomiast mnie zdumiewają dwie rzeczy jako żołnierza. Pierwsze, jeżeli mówią nasi, że to była rakieta przeciwlotnicza, to trzeba zapytać przeciwlotników, czy jest jakaś rakieta na świecie, która nie ma samolikwidatora. Wszystkie rakiety przeciwlotnicze, żeby uniknąć przypadku, gdy nie trafi ona w cel, żeby ona nie spadła na ziemię i nie poczyniła szkód, są uzbrojone w samolikwidator, czyli urządzenie, które powoduje samodestrukcję rakiety w powietrzu. Bo jeżeli rakieta nie trafi w cel bezpośrednio, czyli zniszczona zostanie tym uderzeniem samolot lub w rakietę przeciwnika, lub w wyniku zbliżenia się do celu nie zadziała jej element kontaktowy uruchamiający materiał wybuchowy, który dokonuje jej destrukcji rakiety lub samolotu przeciwnika, to ona mija cel i po określonym czasie od tego celu ona sama wylatuje w powietrze, wybucha. Dokonuje się sama destrukcja. I nie pamiętam, pytałem się nawet przeciwlotników, czy są takie rakiety przeciwlotnicze, które nie mają samolikwidatora. Nigdy nie był w stanie powiedzieć, że jest taka rakieta. Więc jak to mogło się stać, że ta rakieta spadła? Tym bardziej mówią, że nie znają przypadków takich, żeby samolikwidator zawiódł. Czyli to nie była, według przynajmniej tego, co mówię w tej chwili, rakieta przeciwlotnicza, bo ona nie powinna spaść z materiałem wybuchowym, który ulega samodestrukcji powietrzu wysoko. Teraz patrzyłem też na zdjęcia i oglądałem, patrzyłem zdjęcia tej, tego leja, tej dziury w ziemi. To jest ogromny ten lej. Tam z tego co wiadomo, to był palac utwardzony bardzo mocno. A lej jest bardzo duży, głęboki na kilka metrów i jego średnica jest kilkanaście metrów. Rakiety przeciwlotnicze mają w sobie ładunku kilkadziesiąt kilogramów. A jak to mówią saperzy, dół jest na kilkaset kilogramów. To są te moje wątpliwości, których ja sam nie rozumiem, ale one budzą moją wątpliwość, ponieważ znam się trochę na tym, ponieważ jako dowódca dywizji, czy dwóch dywizji dowódców wojsk lądowych, prowadziłem szkolenia rakietowe pułków rakiet. I osowskich, i kubowskich jest 10. Więc wiem, co w ziemi zostaje po użyciu tych rakiet przeciwlotniczych, znaczy nie w ziemi, tylko w powietrzu. One się sam likwidują. Dlatego też wszystkie szkolenia rakietowe, na przykład polskich pułków przeciwlotniczych, odbywają się nad akwenem morskim. Z uwagi na to, że spadają szczątki rakiet do wody, a nie na teren zabudowany. To po pierwsze. Po drugie, też widziałem szkolenie rakietowe z rakiet Toczka na poligonie Drawskim. I widziałem, jak wygląda dół po rakiecie konwencjonalnej Toczka, która wcale nie jest taką wielką rakietą. No więc dla mnie to jest sprawa dyskusyjna. Myślę, że śledztwo wykaże dokładnie to, co miało miejsce. I wierzę w to, że tu nie będzie akcentów politycznych, które mają zadać kłam, że to znaczy jakimś innym, powiedzmy, celem sytuacji, które wynikają ze sporów między politykami. Natomiast ufam, że prawo do tego, że Ukraińcy mogą być w komisji, pozwoli na większy obiektywizm.
Mhm. A czy pańskim zdaniem takie śledztwo musi zająć tyle czasu? No bo przecież rozumiem, że strona ukraińska wie, gdzie strzelała i co latało. My mamy i te nasze radary. Amerykanie też śledzą wszystko, co fruwa. Ja rozumiem, że tak naprawdę odpowiedź na to pytanie pewnie jest już znana i była znana krótko po tej katastrofie. Teraz jest dyskusja o tym, że dyskusja, nie słyszymy, czy dyskusja, tak? Jak to, ale rozmowy zapewne są o tym, jak to przedstawić. No bo to nie mnie jako obywatelowi prowadzącemu program, który występuje w imieniu widzów i słuchaczy, zależy na dotarciu do prawdy, ale rozumiem, że przedstawienie tej wersji, tej sytuacji w jedną albo w drugą stronę ma za sobą, pociągnie za sobą olbrzymie konsekwencje. Ponieważ powiedzenie, że to była rakieta rosyjska, wymaga reakcji NATO. Reakcja NATO może doprowadzić do tego, do rozszerzenia wojny. To są dramatyczne, bardzo trudne decyzje.
Jeżeli nawet to jest rakieta rosyjska, to był to wypadek. Taki wypadek się szybko rozwiązuje działaniami dyplomatycznymi. Taki wypadek nigdy się nie może stać powodem do III wojny światowej. To na drodze dyplomatycznej przepraszają się wzajemnie, wzywa się ambasadorów. To jest dyplomacja i takie rzeczy się dzieją między państwami. Natomiast wydaje się, że zbyt wcześnie niektórzy wydali wyroki i teraz z tego się nie chcą wycofać lub starają się swoją wersję uzasadnić. I to jest, mi się wydaje, przedmiotem dyskusji i tych wahań, bo tak jak pan powiedział, komisja moim zdaniem po dwóch, trzech dniach już powinna wiedzieć dokładnie wszystko, tym bardziej, że zbiór informacji jest pełny. Amerykanie mieli w awaksie wszystko, skąd leciała rakieta, gdzie spadła i wiedzieli również o tym podobno Polacy, którzy mówili, że rakietę wykryli. Szkoda, że tylko wykryli. Natomiast ta rakieta spadła tam, ponieważ prawdopodobnie skończyło się już paliwo rakietowe tej rakiecie i ona tym lotem bezwładności z wypalonym silnikiem spada na teren Polski. Natomiast wie pan, mnie to zastanawia co innego. A co by było, jakby ta rakieta była wytrącona z lotu, trajektorii lotu i miała jeszcze w sobie tyle paliwa, żeby spadła na przykład na Placu Trzech Krzyży. Czy byśmy tak samo mówili, że myśmy ją widzieli, tą rakietę, monitorowaliśmy tą rakietę. I co?
Rozumiem. Panie generale, czyli jeszcze uporządkujmy, bo zaraz o to zapytam o polską obronę przeciwlotniczą, ale zanim o to zapytam, doprecyzuję. Pan uważa, że to raczej była rakieta rosyjska niż ukraińska?
Znaczy wie pan co, na podstawie tego co wiem, jeżeli chodzi o to co powiedziałem panu, sam likwidator plus ten lej po tej bombie, to raczej skłaniam się ku temu, że to nie była rakieta przeciwlotnicza. Jaka to była rakieta, nie wiem, niech odpowiedzą ci, którzy badają jej szczątki, bo szczątki dadzą dowód na to, co to była za rakieta. Natomiast na podstawie tego, co wiem i technikali, które znam, nie mogła to być rakieta przeciwlotnicza.
To bardzo ciekawe. Porozmawiajmy zatem o polskiej obronie przeciwlotniczej, no bo to jest pytanie fundamentalne. Czy myśmy mogli przeciwdziałać temu? Czy to jest praktycznie niemożliwe, żeby ochronić każdy centymetr pola, na którym, no tu nieszczęście wielkie było takie, że było dwóch ludzi, ale czy my jesteśmy, po pierwsze, czy mamy zasoby dzisiaj do tego, żeby chronić każdy centymetr polskiej ziemi realnie przed atakiem rakietowym, nawet przez przypadkowymi rakietami, czy to niestety jest tak, że no, obrona przeciwlotnicza nigdy nie jest stuprocentowo skuteczna?
No nie jest stuprocentowo, co widać po Ukrainie, że...
No właśnie, oni mają przecież, są super wyposażeni się, o czym pan powiedział, i 30% więcej tych rakiet spada. Dokładnie. A 30% tak. Tych rakiet spada. Więc czy możemy mieć, znaczy, czy jak pan ocenia dzisiejszy
Panie
stan
redaktorze, ja patrzę na to trochę inaczej. Mhm. Pan oczekuje ode mnie odpowiedzi, czy tą rakietę można było zestrzelić. Nie tak. Udzielę pan odpowiedzi, bo nie wiem, czy baterie rakiet nasze są na granicy z Ukrainą przygotowane na takie zaskakujące, błędny wlot rakiety polską przestrzeń powietrzną. Widać z tego, że nie. Ale wie pan, mówienie o tym, że nie da się każdej pędzi ziemi, każdego centymetra ochronić, to moim zdaniem z gruntu jest to fałszywe. Bo mam pytanie takie. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie zwalczać rakiet przeciwnika potencjalnego w naszej przestrzeni powietrznej, to skąd my wiemy, gdzie ta rakieta poleci, która leci? Chyba że nasi od specjaliści mają telefon od ludzi Putina, mówią, odpalamy rakietę, która spadnie przewodowo. Dajcie sobie spokój. Nie ma takiej, proszę pana, opcji. Dla mnie to jest takie, bym powiedział, tłumaczenie, które ma odwieść ludzi od myślenia, jak naprawdę być mogło. Bo dla mnie każda rakieta wroga, która latuje przestrzeń powietrzną, jest celem. I my nie wiemy, gdzie ona leci. Czy ona ma spaść w Warszawie na Placu Krzyży, czy w Lublinie na zamek w Lublinie, czy w Łodzi na Piotrkowską. Chyba że ktoś ma taką wiedzę, ale nikt nie ma takiej wiedzy z tych, którzy się bronią przed tymi, którzy tę wiedzę mają, bo je odpalają te rakiety. Więc mówienie, że się nie da wszystkich bronić, wie pan, to tak dałem sprawę, kiedy te środki napadu powietrznego przeciwnika zwalczać? Bezpośrednio nad celem, na przykład nad elektrownią naszą, a jak on nie leci na elektrownię, tylko leci na przykład do Łodzi, na Piotrkowską, skąd oni wiedzą, gdzie ona leci? Na to pytanie chciałbym usłyszeć odpowiedź od specjalistów, bo mówienie mi, że nie da się bronić każdej pędzi ziemi, to mnie nie interesuje, bo to nie chodzi o pędzi ziemi. I chodzi o naruszenie naszej suwerenności w przestrzeni powietrznej. Wszystko, co się pojawia w przestrzeni powietrznej, powinno być niszczone.
Ja rozumiem, że mamy...
Tak nie jest, nie wiem.
Ja rozumiem, że nasze i amerykańskie radary widzą wszystko, albo prawie wszystko, co zmierza w naszym kierunku, ale nie, ale pytanie, czy mamy wystarczającą ilość systemów przeciwlotniczych, które są w stanie te rakiety zestrzeliwać. Czy
to nie chodzi nawet o ilość. Tak, że... To nie chodzi, jeżeli to chodzi o rozmieszczenie systemów. Bo jeżeli my przewidujemy, że coś może spadać na Polskę z tego złomu, co wystrzeliwują Rosjanie w kierunku Ukrainy, że coś może z tego złomu spadać, my to wiemy o tym, że to spadnie, to trzeba się to przygotować, żeby to nie spadło. Nie wiem, co zostało zrobione, czy wszystko zostało zrobione, ale mówienie o tym, że nie wszędzie się da, to dla mnie jest to nieporozumienie, bo granica z Ukrainą nasza, czyli kierunek wlotu w tą naszą przestrzeń powietrzną, nie jest tak rozległy, żeby nie mieć możliwości zwalczania tych zabłąkanych rakiet przeciwnika, bo powtarzam, dzisiaj spada w Przewodowie, a jutro spadnie w Krakowie. I będziemy znowu, powiemy to samo.
Dobrze, a jak pan ocenia stan polskiej obrony przeciwlotniczej dzisiaj? Znaczy, na ile tego sprzętu, który mamy, to jest, jaka część potrzeb jest obecnie zaspokojona?
Znaczy, wie pan, nie chcę dyskutować, bo to już się wdaje w politykę. Nie chcę oceniać polityków. Politycy deklarują, że mamy już full obronę przeciwlotniczą. Jeżeli tak, to możemy spać spokojnie, ale po Przewodowie spać spokojnie nie możemy i ja oczekuję, że politycy odpowiedzą w konsekwencji tego, co się wydarzyło, dlaczego tak się wydarzyło, bo ja nie wierzę w to, że mamy szczelny parasol.
Jakie pańskim zdaniem będą konsekwencje tej sytuacji z przewodowem? Czy to jest tak, że nastąpi większa mobilizacja po stronie Zachodu i czy to może wywołać zwiększenie, reakcją Zachodu na to może być zwiększenie pomocy militarnej dla Ukrainy, czy wręcz przeciwnie, to może wystraszyć decydentów i będą zmierzać jeszcze bardziej do rozmów pokojowych.
Ta zabłąkana rakieta, czy to ukraińska, czy rosyjska, ona nikogo nie wystraszyła. Mam nadzieję, że nikogo nie wystraszyła, bo nas chyba nie. W każdym razie był to wypadek, tragiczny wypadek, zginęło dwoje Polaków, ale ona nie wystraszyła w sensie takim, żeby wzmacniać swoje siły zbrojne, natychmiast się mobilizować i wojska na Rosję wysyłać. Takie rzeczy się zdarzają. Natomiast moim zdaniem trzeba absolutnie Ukrainę wspierać i pomagać zagęszczać jej obronę przeciwlotniczą, żeby te rakiety nie latały sobie tam, gdzie latają i na Polskę spadają też. Choć my powinniśmy mieć o tym tego świadomość, ponieważ jesteśmy w strefie przyfrontowej i odpryski zawsze będą, jak na każdej wojnie, i myśmy to przewidywali od początku wojny, o tym mówiliśmy, dopóki się to nie stało problemem, jak problem przewodowy.
A jak pan ocenia reakcję polskich władz na całą sytuację i sposób działania w tych krytycznych momentach? No bo dziś już mniej więcej wiemy, co się to, nie wiemy, jaka to była rakieta, tak? Ale wiemy, że to raczej nie był celowy atak na Polskę. Natomiast no, chwilę po tym nie wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy tylko, że coś spadło i coś zabiło dwoje Polaków. No i Polska była przerażona i cały świat był przerażony. Przypomnę, że połowę gazet na świecie, nie wiem czy połowę, ale duża część gazet na świecie miała czołówki o tym, że rosyjska taka rakieta spadła na Polskę. No i to wywołało szok. Te tytuły były przedwczesne, no ale tak było. I pytam o to w kontekście reakcji polskiego rządu, który bardzo wstrzemięźliwie informował, bardzo wstrzemięźliwie reagował. Część polskich mediów i komentatorów krytykowała za to rząd. Z kolei NATO, Amerykanie uważali, że polskie władze zachowały się dokładnie tak, jak należy.
Generalnie media mają to do siebie, że popadają szybciej w histerię, niż by się to wydawało, że powinno być miejsce. No i to te historyczne zachowania są właściwe dla mediów, bo one z tego żyją i tak reagują na wszystko, co tylko jest im dobre dla ich przekazu. Natomiast absolutnie podzielam pana zdanie Amerykanów, że rząd zachował się poprawnie, rząd uspokaja atmosferę, rząd przekonywał, że zachowajcie spokój, badamy, sprawdzimy, damy komunikat. I uważam, że ten przekaz pierwszy o tym, że rząd bada komisją to wszystko i że podejmuje stosowne działania zabezpieczające, jest absolutnie moim zdaniem poprawnym działaniem i ludzie nie powinni reagować panicznie, słuchać tego, co się do nich mówi w takich sytuacjach. Nie można ulegać histerii mediów, bo media nakręcają atmosferę strachu, paniki. Nie wolno ulegać, zachować stoicki spokój, czekać na komunikat.
Podsumowując, jeśli chodzi o przewodowo, uważa pan, że to nie była rakieta przeciwlotnicza. Musimy czekać na wyniki badań. Jeśli chodzi o sytuację na froncie, na wschodzie, z jednej strony Ukraińcy mają inicjatywę dalej, z drugiej strony Kreml też złapał oddech i też atakuje. Co więc może się dziać w najbliższym czasie?
Przede wszystkim w najbliższym czasie nadal Rosjanie będą szturmować Donbas i grupować swoje wojska na północ od Ukrainy, które będą coraz bardziej niebezpieczne. I teraz tylko pytanie, kiedy Rosjanie będą chcieli ich użyć. Wydaje się, że wywiad amerykański, mimo tego, że warunki pogodowe są kiepskie do prowadzenia obserwacji i monitorowania sytuacji, uprzedzą Ukraińców o położeniu, o ruchach tych odwodów, żeby Ukraińcy odpowiednio wcześnie mogli zareagować, bo ta granica od Polski aż do Charkowa mierzy prawie 800 albo więcej kilometrów. W związku z tym to jest długi front do obrony. Jeżeli by Rosjanie chcieli gdzieś uderzyć, a wojska ukraińskie muszą otworzyć zdolność bojową po bitwie na przyczółku chersońskim, żeby móc po pierwsze prowadzić operację obronną w Donbasie, drugie uderzać na Ługańsk, bo tę operację trzeba kontynuować, a jednocześnie częścią wojsk osłonić północno-wschodnią granicę z Rosją.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Mamy czwartek, to jest stan sytuacji i oceny na czwartek późnym wieczorem. Mam nadzieję, że nic się w międzyczasie do piątku nie wydarzy, jak w ubiegłym tygodniu. Bardzo serdecznie panu generałowi dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję państwu. Napiszcie proszę w komentarzach, co o tym sądzicie. Wspierajcie Układ Otwarty na patronite.pl. To bardzo ważne, bo dzięki temu mogę te rozmowy prowadzić. I jeśli jesteście państwo w wieku 25-38 lat i jesteście rosnącymi liderami, serdecznie zapraszam do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Spotkacie tam najlepszych polskich przedsiębiorców, najlepszych polskich ekspertów, przedstawicieli administracji, również właśnie pana generała Waldemara Skrzypczaka, innego mojego gościa, profesora Andrew Michte, który często tu występuje, i wielu innych gości, których nie wszyscy występują w Układzie Otwartym, ale bardzo zachęcam. Zajrzyjcie na stronę www.szkolaprzywództwa.pl. Link znajdziecie również pod naszym nagraniem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.